Tytuł tygodnia.
Alan Hollinghurst, Obce dziecko. Młody poeta i arystokrata Cecil Valance odwiedza swojego przyjaciela ze studiów, George'a Sowella. W posiadłości 2 akry powstanie jeden z jego najważniejszych wierszy. Książkę w tłumaczeniu Hanny Pawlikowskiej-Ganon wydała oficyna Muza S.A. Czyta Barbara Prokopowicz.
Kiedy podano danie główne i nowe wino, George poczuł nagle, że wszystko idzie dobrze i że to, co wisiało nad nim jako niespotykane wyzwanie, okazało się skromnym sukcesem. Najwyraźniej wszyscy podziwiali Cecila. Niezłomne przekonanie George'a, że przyjaciel po mistrzowsku panuje nad tym, co powiedzieć i jak się zachować, zwyciężyło lęk, że Cecil zrobi czy powie coś skandalicznego, choćby tylko ze zamiarem zabawienia towarzystwa. W Cambridge Cecil często postępował skandalicznie, a co do jego listów, to, co w nich wypisywał, jawiło się teraz George'owi jako pompejańskie świństwa, niewyraźnie zamaskowane postaci, kryjące się tuż za kotarą czy w kąciku przy kominku. Ale na razie wszystko szło dobrze. Podobnie jak głębia wierszy Tennysona, także Cecil miał wiele głosów. George od czasu do czasu dotykał przyjaciela palcem u nogi, co było przyjmowane raczej z przychylnym rozbawieniem niż z nerwowym podskokiem. Martwił się, że matka pije trochę za dużo, ale wino było dobre, bardzo chwalone przez Huberta, a przyjacielsko-towarzyski nastrój, zdecydowana nowość w 2 akrach, przenikał atmosferę całego spotkania. Jedynie uśmiechy i spojrzenia siostry rzucane w stronę Cecila i to jej bezczelne przechylanie głowy na bok potrafiło naprawdę go zdenerwować. I wtedy ze zgrozą usłyszał słowa pani Kalbeck. Rozumiem, że pan i George należycie do pewnego starego stowarzyszenia. Jęknął George, chociaż to od razu stało się testem głównie dla Cecila. Czuł się winny już choćby dlatego, że nie mógł na niego spojrzeć. Po chwili z niemal usprawiedliwiającym grymasem Cecil powiedział: śmiem twierdzić, że to nic złego, że pani wie o tej sprawie. A skoro szczerość jest naszą dewizą, wtrącił George, patrząc z ukrywaną wściekłością na matkę, która przysięgała, że dochowa tajemnicy. Cecil musiał jednak się zorientować, że lekkie potraktowanie sprawy będzie mądrzejsze od wyniosłych uników. O tak, absolutna szczerość, potwierdził. Rozumiem, powiedział Hubert, który najwyraźniej nie miał o niczym pojęcia. Czego dotyczy ta wasza szczerość? Teraz Cecil spojrzał na George'a. Obawiam się, że właśnie tego nie wolno mi wyjawić. To absolutnie poufne. Owszem, powiedział Cecil, prawdę mówiąc, to nasze drugie hasło. W ogóle nie powinniście wiedzieć o tym, że należymy. To bardzo poważne wykroczenie. W jego żartobliwym tonie błysnęło ostrze prawdziwego niezadowolenia. Że należycie do czego? Spytała Daphne, włączając się do zabawy. No właśnie, wykrzyknął George, a ulga w jego głosie zabrzmiała niemal zbyt wyraźnie. Nie ma żadnego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że mama nie wspominała o tym nikomu. Chyba tylko pani Kalbeck, odpowiedziała z niepewnym uśmiechem. Och, pani Kalbeck się nie liczy, stwierdził George. George, naprawdę! Matka o mało nie wywróciła kieliszka rękawem sukni. Na szczęście w kieliszku zostało już tylko troszkę wina. George uśmiechnął się do Klary Kalbeck. Była to ledwie żartobliwa próbka tej szczerości, która w Cambridge zwyciężała zasady uprzejmości i szacunku. Może jednak tutaj na przedmieściach nie rozumiano jej tak dobrze. Przecież wiesz, co mam na myśli, powiedział pojednawczo do matki i obrzucił ją szybkim spojrzeniem, w którym krył się pół uśmiech, pół grymas. Stowarzyszenie jest tajne, tłumaczył cierpliwie Cecil, więc nikt nie może się domagać, żeby go przyjęto. Ale oczywiście powiedziałem generałowi, jak tylko sam zostałem przyjęty. A ona powiedziała ojcu, bo jest wielką zwolenniczką szczerości. Mój dziadek też był członkiem w latach 40., podobnie jak wielu wybitnych ludzi. Nie mamy jednak żadnego związku z polityką, dodał George, czy ze światową sławą, jesteśmy na wskroś demokratyczni. To prawda, potwierdził Cecil z nutką żalu. Oczywiście wielu wspaniałych pisarzy także było członkami. Spuścił oczy, mrugając skromnie. W tym samym momencie wychylił się do przodu i wymierzył George'owi potężnego kopniaka pod stołem. Bardzo przepraszam, powiedział, ponieważ George krzyknął. Zanim ktokolwiek mógł się zorientować, o co chodzi, zmieniono temat rozmowy, pozostawiając George'a z poczuciem winy i urazy, za którym kryła się tajemnicza wizja, jakby jadących jeden za drugim pociągów, wielki zbiorowy sekret stowarzyszenia i ten drugi, nie do wypowiedzenia, niewątpliwie nadal niewidoczny. Kiedy podano deser, George marzył, żeby kolacja dobiegła wreszcie końca i zastanawiał się, jak szybko będzie mógł zaanektować Cecila tylko dla siebie, nie naruszając zasad dobrego wychowania.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.